Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma trzecia. Ścieżka pierwsza. Klęska Francji dostarczyła im żelaznych argumentów. Inni byli przekonani nie bez racji, że kontynuowanie wojny sprzyjać będzie podtrzymywaniu sojuszu Niemiec ze Związkiem Radzieckim, na czym najbardziej skorzysta Stalin, który zdoła wzmocnić swoje siły i w pewnym momencie uderzy na zachód. Jego wielka armia zwycięży Niemcy i pójdzie dalej przez Francję do Wielkiej Brytanii. Winston Churchill i politycy, zdecydowani walczyć do końca, musieli bardzo poważnie liczyć się ze zwolennikami zakończenia wojny. To byli potężni i wpływowi ludzie. Jednego z najważniejszych udało się zneutralizować. Król Edward VIII był gorącym zwolennikiem Adolfa Hitlera. W 1936 roku, gdy Hitler skierował wojska do zdemilitaryzowanej strefy nad Renii, król wywarł tak dużą i skuteczną presję na premiera i członków rządu, że nie odważyli się oni przeciwstawić nazistom. Brytyjczycy, a za nimi Francuzi, położyli uszy po sobie, dając w ten sposób Hitlerowi sygnał, że może uzyskać znacznie więcej niż tylko obsadzenie wojskiem kawałka Niemiec, gdzie traktat wersalski nie pozwalał stacjonować żołnierzom. Na szczęście udało się doprowadzić do abdykacji króla, zwolennika nazizmu, rzekomo z powodu jego wielkiej miłości do rozwódki pani Simpson, z którą małżeństwa nie akceptowała dworska etykieta. O wiele trudniejsza wydawała się walka z politykami, którym przewodził Lord Halifax, minister spraw zagranicznych i typowany przez króla na stanowisko premiera. On i jego zastępca, Richard Austin Butler, starali się podtrzymywać przedwojenne kontakty z Hermanem Göringiem i choć obydwa państwa znajdujące się w stanie wojny zerwały kontakty dyplomatyczne, sekretne wiadomości między Berlinem a Londynem przechodziły przy pomocy neutralnych pośredników, czasami działających w najlepszej wierze. Jednym z nich był dr Karl Burkhardt, prezydent Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, zabiegający w Berlinie o możliwości udzielenia pomocy francuskim jeńcom i uchodźcom. Göring wykorzystał go do przekazania Brytyjczykom propozycji zawarcia pokoju, co Burkhardt uczynił za pośrednictwem Davida Kellyego, brytyjskiego ambasadora w Watykanie. Tuż potem do Watykanu dotarł inny pośrednik, książę Max Eugen zu Hohenlohe Langenburg, przywożąc słowa Hitlera. Jestem przygotowany do zaakceptowania porozumienia z brytyjskim imperium, ale czas jest krótki i Anglia musi dokonać wyboru. Dopiero wiele lat później wyszło na jaw, że książę przyjął rolę pośrednika na polecenie Richarda A. Butlera. Churchill szybko zorientował się, jak bardzo niebezpieczni dla jego polityki mogą być ludzie z jego rządu. Przeszedł do ofensywy. Ledwo ambasador Kelly przystąpił do sekretnych rozmów z niemieckimi wysłannikami, a natychmiast otrzymał pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakakolwiek rozmowa z Niemcami w sprawie warunków zawarcia pokoju kosztem Francji lub Belgii natychmiast umożliwi Hitlerowi zjednoczenie Europy łącznie z Francją przeciwko nam i pozbawi nas rosnącej sympatii i poparcia Ameryki. List, o którym Lord Halifax nic nie wiedział, podpisał jeden z wyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Churchill osobiście wydał zakaz kontaktów z Niemcami lordowi Lothianowi, ambasadorowi brytyjskiemu w Waszyngtonie, do którego również zgłaszali się wysłannicy Göringa. W końcu sierpnia kłopotliwy książę Windsoru, przebywający w Lizbonie, został zmuszony do wyjazdu na dalekie wyspy Bahama, gdzie objął urząd gubernatora, ale równocześnie znalazł się pod czujnym okiem kontrwywiadu amerykańskiego. Kilka dni później lord Halifax opuścił Londyn, aby objąć urząd ambasadora Jego Królewskiej Mości w Waszyngtonie. Za oceanem nie mógł już szkodzić tak bardzo jak w Londynie. Churchill wygrał to starcie ze zwolennikami zakończenia wojny, gdyż miał jeden najpoważniejszy argument – poparcie społeczeństwa i w pełni zdawał sobie sprawę z jego siły. Brytyjczycy zgadzali się na ponoszenie ofiar i walkę. Bardziej odpowiadał im twardy, wojowniczy premier niż słaby, ugodowy, ustępujący Hitlerowi i przynoszący niesławę swemu narodowi Chamberlain. Jednak w Londynie musiało dziać się coś, o czym nie wiemy do dzisiaj. Coś niezwykłego, co skłoniło zastępcę Führera do szaleńczej podróży przez Morze Północne. Czyżby przeciwnicy polityki Churchilla przygotowywali zamach stanu, gotowi obalić go i zawrzeć pokój z Niemcami? Niezwykły lot Rudolfa Hessa. Rankiem 11 maja 1941 roku w holu Berghofu willi Hitlera w Obersalzbergu czekali dwaj adiutanci Rudolfa Hessa, zastępcy Führera, który po objęciu przez Hitlera urzędu kanclerskiego zastąpił go jako szef partii nazistowskiej. Tuż po godzinie 10, wezwani przez jednego z adiutantów, weszli do gabinetu. Karl Heinz Pinch podszedł do biurka, za którym siedział Hitler i podał mu kopertę. Mein Führer, to jest osobisty list od ministra Hessa. Hitler złamał niebieską pieczęć lakową, rozdarł kopertę i podszedł do okna, gdzie światło słoneczne pozwalało mu czytać bez zakładania okularów, czego unikał przy podwładnych. Po kilku sekundach jego twarz zaczerwieniła się i nabrzmiała. Mein Führer, kiedy otrzymasz ten list, ja będę w Anglii. Możesz sobie wyobrazić, że decyzja o podjęciu takiego kroku nie była łatwa, gdyż 40-latek ma inne związki z życiem niż mężczyzna 20-letni. Dalej Hess pisał, że kieruje nim nie tchórzostwo ani słabość, a jego wyprawy nie należy uważać za ucieczkę, gdyż podjęcie tak ryzykownej misji wymaga więcej odwagi niż pozostanie w Niemczech. Jej celem jest skontaktowanie się z pewnymi ważnymi ludźmi, aby w interesie Anglii i Niemiec doprowadzić do negocjacji i zawarcia pokoju. Jeżeli Mein Führer to przedsięwzięcie, które przyznaje ma niewielkie szanse powodzenia, zakończy się niepowodzeniem i los obróci się przeciwko mnie, to nie będzie to miało szkodliwego skutku ani dla ciebie, ani dla Niemiec. Zawsze będzie możliwe oddalenie od siebie odpowiedzialności twierdzeniem, że zwariowałem. Czy pan zna treść tego listu? Hitler zwrócił się do Pincha. Mówił zduszonym głosem, hamując wściekłość. Pinch zawahał się na moment i zerknął przez ramię na stojącego o pół kroku za nim drugiego adiutanta. Nie przypuszczał zapewne, że od tej odpowiedzi zależeć będzie ich życie. Tak jest, mein Führer, powiedział wreszcie. I wtedy stało się coś nieprawdopodobnego. Hitler, który w widoczny sposób hamował wzburzenie, nie wytrzymał dłużej i z przeraźliwym krzykiem ruszył do drzwi. Aresztować ich! Krzyczał. Aresztować ich do obozu koncentracyjnego! Złamali mój rozkaz! Kazałem go pilnować! Pilnować! Gdy SS-mani wyprowadzili przerażonych i zdumionych adiutantów Hessa, Hitler stanął w otwartych drzwiach. Dać mi tu Bormana! Gdzie jest Bormann? Wzywał swojego sekretarza, który zawsze starał się być w pobliżu Führera. I rzeczywiście Bormann zjawił się natychmiast, jakby oczekiwał wezwania. Przebiegł wzrokiem list, który podał mu Hitler i stanął jak wryty o kilka kroków od biurka, nie wiedząc, co powiedzieć i jak się zachować. Martin Bormann, żyjący w latach 1900-1945, członek partii nazistowskiej, do której wstąpił po zwolnieniu z więzienia, gdzie odbywał krótki wyrok za udział w morderstwie politycznym. Był szefem sztabu Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera. W kwietniu 1943 objął stanowisko sekretarza Hitlera i mając bezpośredni do niego dostęp, odsunął na bok wszystkich innych starających się o łaski dyktatora. Uczestniczył we wszystkich naradach i nadawał kształt aktów prawnych decyzjom Hitlera dotyczącym m.in. mordowania ludzi chorych psychicznie, wyniszczania Polaków, Żydów i innych narodowości. Proszę wezwać Ribbentropa, Göringa, Goebbelsa i Himmlera. Niech przybędą natychmiast. Hitler wielkimi krokami krążył po gabinecie, gdy Bormann chwycił za słuchawkę i ocierając ręką krople potu, które pojawiły się na jego byczym karku, przekazywał rozkazy. Jest tutaj generał Udet, zameldował zadowolony, że przypomniał sobie o obecności technicznego szefa Luftwaffe. Niech przyjdzie. Hitler powoli się uspokajał, choć widać było, że wiadomość o wyprawie jego zastępcy do Anglii wstrząsnęła nim i na długo wyprowadziła z równowagi. Któż mi uwierzy, że Hess nie poleciał do Anglii w moim imieniu, że to wszystko nie jest ukartowaną grą za plecami moich sojuszników? Powtarzał Hitler, krążąc po pokoju, aż zmęczony opadł na fotel. Do pokoju wszedł generał Ernst Udet, po którym znać było ślady pośpiechu, w jakim przebył kilkaset metrów z hotelu Platerhof, gdzie zastało go wezwanie Bormana. Mój zastępca Rudolf Hess wyleciał samolotem Messerschmitt Bf-110 do Anglii, powiedział Hitler. Czy sądzi pan, że mógł tam dolecieć? Muszę to wiedzieć. Mein Führer, nie wiem, jakie warunki panują nad Morzem Północnym i jaką wersją Messerschmittu leciał Hess. Sprawdzę to bezwłocznie. Po kilkunastu minutach Udet zadzwonił do gabinetu Führera, gdzie zebrali się już jego najbliżsi współpracownicy. Prawdopodobnie Hessowi nie uda się dolecieć do celu, choćby ze względów nawigacyjnych. Silne wiatry prawdopodobnie zepchną go w bok od lądu, ominie Anglię. Żeby tak się utopił w Morzu Północnym, wykrzyknął Hitler. Zniknąłby wtedy bez śladu, a my mielibyśmy czas na znalezienie jakiegoś nieszkodliwego wyjaśnienia. Przyjmował z ulgą wyjaśnienia Udeta, jednak nie mógł zapomnieć, że jego zastępca jest znakomitym pilotem, a latanie było jego największą pasją, której oddawał się każdego wolnego dnia. W 1934 roku wygrał wyścigi lotnicze nad Zugspitze. Nie można więc było ze spokojem przyjąć, że nie udało mu się doprowadzić samolotu do Wielkiej Brytanii. Reakcja Hitlera na wieść o wyprawie Hessa wydaje się wskazywać jednoznacznie, że nic nie wiedział o jego planach. Zeznania świadków obecnych przy tym, jak Führer odczytywał list od swego zastępcy, informujący o locie, są jednoznaczne. Nawet Albert Speer, architekt Hitlera, który w tym czasie oczekiwał w holu na przyjęcie, zeznał, że słyszał zza drzwi gabinetu niemalże zwierzęcy ryk. Można się zastanawiać, czy Hitler, który tak bardzo lubił odgrywać różne role i tym razem nie zademonstrował swoim podwładnym udawanej wściekłości i zdumienia. Ale nie miał najmniejszego powodu, aby czynić to wobec swego najbliższego otoczenia w Berghofie. Nie ma też żadnych dowodów, że znał plany swojego zastępcy. Co prawda kilka osób będących blisko Rudolfa Hessa twierdzi, że lot odbył się za zgodą Hitlera. Tak stwierdziła żona Hessa. Tak uważał Wilhelm Flicke, oficer łączności, autor historii niemieckiej kryptografii. Żadna z tych osób nie potrafiła jednak dostarczyć przekonywających argumentów. Ot takim się wydawało. Rudolf Hess był wiernym kompanem Hitlera od najwcześniejszych lat jego walki o władzę. Wstąpił do partii nazistowskiej w 1919 roku, otrzymując legitymację z numerem 16. W każdy poniedziałek chodził do piwiarni, gdzie Hitler wygłaszał porywające przemówienia i wpatrywał się w niego z bałwochwalczym uwielbieniem. 21 listopada 1921 roku w monachijskiej piwiarni, w której doszło do bijatyki między nazistami a członkami partii socjaldemokratycznej i komunistycznej, Hitler nie zdążył się wycofać z zatłoczonej sali, gdy nagle ciężki gliniany kufel z metalową pokrywą poszybował w jego stronę. Hess rzucił się do przodu, zasłaniając lidera swojej partii. Kufel trafił go w głowę i choć rana okazała się niegroźna, to szrama pozostała już na zawsze. Po tym wypadku Hess zorganizował grupę studentów, którzy mieli zawsze być przy Hitlerze i chronić go przed tumultem, co często zdarzało się, gdy do piwiarnianych sal wdzierali się zwolennicy innych partii politycznych. Hitler twierdził później, że sprawność, z jaką działała jego nowa przyboczna straż i jej użyteczność, nasunęły mu pomysł utworzenia Sturmabteilungen SA, oddziałów szturmowych, zbrojnych jednostek partii nazistowskiej, chroniących zebrania i wiece oraz atakujących przeciwników politycznych. Po nieudanym puczu w listopadzie 1923 roku, gdy w Monachium Hitler po raz pierwszy sięgnął po władzę, Hess, choć najpierw zbiegł do Austrii, z własnej woli powrócił do Niemiec, stanął przed sądem i dał się skazać na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Zrobił tak, gdyż chciał przebywać razem ze swoim idolem w więzieniu. Tam stał się pierwszym czytelnikiem, doradcą i redaktorem książki Mein Kampf, którą Hitler pisał z trudem, stukając dwoma palcami w klawiaturę maszyny Governor, udostępnionej mu przez dyrekcję więzienia. Opuścił więzienie 1 stycznia 1925 roku, 10 dni po Hitlerze. Tak zaczęła się wielka kariera Rudolfa Hessa, który do 1932 roku był osobistym sekretarzem Führera. Stał przy nim wiernie, starając się mu doradzać i weryfikować jego działania. W styczniu 1933 roku Hitler objął urząd kanclerza, a 21 kwietnia Hess otrzymał zaszczytne stanowisko zastępcy Führera, Stellvertreter, co właściwie stawiało go na pierwszym miejscu w partii nazistowskiej. W grudniu tego roku w rządzie nazistowskim zajął stanowisko ministra bezteki. Nowe funkcje pochlebiały mu, ale zupełnie nie wiedział, jak wywiązać się z zadań, jakie nań spadły. W głębi duszy pozostał prostolinijnym człowiekiem, całkowicie pochłoniętym wielką ideą nazizmu i gotowym wiernie służyć swojemu panu, lecz czującym ogromną niechęć do papierkowej roboty i całkowicie pozbawionym umiejętności walki o władzę, wpływy i pieniądze. Zasada, jaką Hitler stosował wobec swoich współpracowników, dziel i rządź oraz nagradzaj najbardziej energicznych, dotyczyła również Hessa, który dostrzegł to bardzo szybko. Z dużą więc goryczą patrzył, jak główne miejsce przy Führerze zajmuje Hermann Göring, którego nienawidził całym sercem. Göring, mianowany następcą Hitlera, Göring, awansowany po kampanii francuskiej do stopnia utworzonego specjalnie marszałka Rzeszy, Reichsmarschall, Göring, wykonawcą polityki Hitlera wobec Wielkiej Brytanii, polityki, która miała rozstrzygnąć o wyniku wojny. Hess czuł się upokorzony, odsunięty w cień, bo choć stał na czele partii nazistowskiej, to na innych kierowano światła reflektorów. Chciał przypomnieć narodowi, że on, który tak wiele zdziałał dla sprawy narodowego socjalizmu, godzien jest szczególnego uznania. Nadszedł czas, kiedy nadarzyła się taka okazja. We wrześniu 1940 roku Hitler nagle zrezygnował z planów podboju Wielkiej Brytanii, z wysłania wojsk inwazyjnych ku jej brzegom i rozkazał przerzucać wojska na wschód. Wiedział, że Józef Stalin, dotychczasowy sojusznik, przygotowuje się do wojny z Niemcami i krok po kroku umacnia swoje pozycje. W sierpniu 1940 roku Związek Radziecki wchłonął Litwę, Łotwę i Estonię, co oznaczało umocnienie radzieckiej pozycji nad Bałtykiem. Jednak nie to było najważniejsze, gdyż Niemcy wcześniej zaakceptowali tę zmianę, podobnie jak zaanektowanie części Finlandii, co nastąpiło w marcu 1940 roku. Był inny rejon w Europie, na punkcie którego Hitler był szczególnie wyczulony. Rumunia i jej pola naftowe. W końcu czerwca 1940 roku Wiaczesław Mołotow, radziecki komisarz spraw zagranicznych, wezwał rumuńskiego ambasadora i wręczył mu notę żądającą przekazania Związkowi Radzieckiemu w ciągu 48 godzin Besarabii, krainy będącej dawniej częścią carskiej Rosji. Rumuński rząd zwrócił się z prośbą o pomoc do Berlina, ale Niemcy odpowiedzieli Rumunom, że lepiej zrobią, gdy przyjmą radzieckie żądania. Traktat radziecko-rumuński przewidywał przekazanie ZSRR nie tylko Besarabii, ale także Bukowiny, co oznaczało przesunięcie granicy z rzeki Dniestr nad rzekę Prut. I wystarcza rzut oka na mapę, aby zobaczyć, że zbliżało to Rosjan o 200 kilometrów do szybów naftowych i rafinerii Ploeszti. Ich bombowce potrzebowały już tylko 30 minut, aby zaatakować obiekty, które Hitler uważał za decydujące dla niemieckiej gospodarki. Wizyta Mołotowa w Berlinie w listopadzie 1940 roku przekonała ostatecznie Hitlera, że nie powinien kontynuować sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Radziecki komisarz przyjechał, aby podzielić świat między zwycięskie mocarstwa – Niemcy, Związek Radziecki, Włochy i Japonię. Przedstawił żądania terytorialne, których Hitler nie mógł zaakceptować. Stalin żąda więcej i więcej, powiedział Hitler do swoich współpracowników. To jest zimnokrwisty szantażysta. Jeżeli do tej pory miał jeszcze wątpliwości, kiedy rozpocząć wojnę ze Związkiem Radzieckim, to stracił je 26 listopada, gdy otrzymał listę radzieckich żądań terytorialnych. Hitler postąpił wbrew wszelkim zasadom, jakie dotychczas wyznawał. Pozostawił na zachodzie otwarty front i kierował swoje armie na wschód. Zdecydował się na wojnę na dwa fronty, choć wszystkie doświadczenia historyczne wskazywały, że jest to szaleńcza polityka, która musi doprowadzić do klęski. Czy Rudolf Hess wiedział o planach wojny ze Związkiem Radzieckim? Był najbardziej zaufanym współpracownikiem Hitlera. Czy Hitler miał powód, aby ukrywać przed nim, że przystępuje do realizacji planu, któremu obydwaj w przeszłości poświęcili tak wiele marzeń i dyskusji? Był zastępcą Führera, a więc praktycznie szefem NSDAP, a przecież wojna ze Związkiem Radzieckim miała być nie tylko przedsięwzięciem wojskowym i gospodarczym, ale również ideologicznym. To Hess musiał przygotować organizację administracji partyjnej na podbitych terenach i mobilizację społeczeństwa niemieckiego do wielkiej wyprawy na wschód. Hess musiał zdawać sobie sprawę, że jest to przedsięwzięcie tym bardziej ryzykowne, że na zachodzie pozostawał otwarty front. Człowiek, który doprowadziłby do zawarcia pokoju z Wielką Brytanią, przesądziłby o biegu historii. I nie tak jak Göring, który siedząc w swoim pałacu wysyłał tajnych posłańców. Samotny lot w nocy nad morzem, lądowanie na terytorium wroga, to będzie romantyczne i bohaterskie. Zamierzał dotrzeć do księcia Hamiltona, którego podobno poznał w 1936 roku, gdy ten przyjechał do Berlina, aby obserwować olimpiadę. Miał on skontaktować Hessa z szefem rządu brytyjskiego, udzielić mu rekomendacji i ułatwić wynegocjowanie warunków zawarcia pokoju. Gdyby tak się stało, Hess odzyskałby utraconą pozycję przy boku Hitlera i zdobyłby miłość narodu niemieckiego. Führer nie miałby innego wyjścia, jak jego, Hessa, wskazać na swojego następcę. Jednak który polityk zdecydowałby się na pokonanie wielu niebezpieczeństw i lądowanie pośrodku wrogiego państwa, nie mając pewności, że jego misja zakończy się sukcesem? Ktoś musiał wprowadzić Hessa w błąd lub stało się coś, czego nikt nie potrafił przewidzieć. Swoją misję Hess przygotował przy aktywnym udziale profesora Albrechta Haushofera, który choć potępiał nazistowską ideologię, nie zdobył się na otwarty sprzeciw ani też na emigrację z Niemiec. Zapewne świadomość, że w jego żyłach płynie częściowo żydowska krew, powstrzymywała go przed jakimikolwiek działaniami, które mogłyby narazić jego najbliższych. Hess pamiętał, że ojciec Albrechta, profesor Karl Haushofer, ochraniał go i doradzał mu po nieudanym puczu w 1923 roku. Z tego powodu, gdy w Niemczech narastała fala rządowego antysemityzmu, wydał Albrechtowi dokument stwierdzający, że jest on honorowym Aryjczykiem, co dawało mu absolutną gwarancję bezpieczeństwa. Powoli Albrecht stawał się najbliższym doradcą zastępcy Führera, a korzystając z jego protekcji, umacniał swoją pozycję w nazistowskich władzach, które zapomniały o jego niearyjskim pochodzeniu. I nagle stało się coś dziwnego. Ten człowiek, który od 1933 roku choć potępiał prywatnie nazizm, nie odważył się na słowo publicznego potępienia, a chętnie przyjmował zaszczyty i gwarancje bezpieczeństwa, zdecydował się na udział w niemalże samobójczym przedsięwzięciu, którego szansa powodzenia była niezwykle mała. 31 sierpnia 1940 roku Albrecht wraz ze swym ojcem przyłączyli się do planu Hessa, aby zawrzeć pokój z Wielką Brytanią. Musieli jednak zadać sobie pytanie, co stanie się z nimi, gdy nadzwyczaj niebezpieczna misja ich protektora zakończy się śmiercią w wodach Morza Północnego lub nie znajdzie on posłuchu wśród Brytyjczyków. O ile wypadek lotniczy pozostawał sprawą zrządzenia losu, na który nie mieli wpływu, o tyle musieli mieć pewność, że przybycie Hessa do Wielkiej Brytanii zakończy się sukcesem. Tylko w takiej sytuacji można było zaakceptować nieuniknione ryzyko nocnego lotu nad morzem. Do kogo w Wielkiej Brytanii dotarli Haushoferowie? Jakie gwarancje sukcesu misji Hessa zdobyli? Na jakiej podstawie tak bardzo zawierzyli księciu Hamiltonowi, który później wypierał się tej znajomości? Czyżby nawiązali kontakt z przeciwnikami premiera Churchilla, gotowymi obalić go, aby zawrzeć pokój, zaś Bogu ducha winnego Hamiltona używali wyłącznie po to, aby zmylić brytyjski kontrwywiad? Brzmi to fantastycznie, ale jakże inaczej wyjaśnić nadzwyczajną tajemnicę, jaka otoczyła tę niezwykłą wyprawę. 10 maja 1941 roku Rudolf Hess zjadł obiad u Alfreda Rosenberga, starego towarzysza partyjnego, a następnie o 14.20 wrócił do domu przy Harthauserstrasse 48 w spokojnej monachijskiej dzielnicy Hartlaching. Tam przebrał się w niebieski mundur lotnictwa, pożegnał się z żoną i wyruszył na lotnisko do Augsburga, gdzie bywał często, aby pilotować specjalnie przygotowany dla niego samolot, dwusilnikowy myśliwiec Messerschmitt BF-110. Na miejsce dojechał po 16. Wszystko układało się zgodnie z planem, choć brak skórzanego kombinezonu z futrzanym kołnierzem wyraźnie zdenerwował Hessa. Wziął więc kombinezon należący do Helmuta Kadena, którego nazwisko było wypisane na plakietce na wewnętrznej stronie kołnierza. Niby drobiazg. Mogłoby się zdawać, że któryś z pilotów pomylił się i zabrał kombinezon zastępcy Hitlera, ale szafki w szatni nie były ogólnie dostępne, a ponadto lotniczy strój Hessa miał, podobnie jak wszystkie inne, wyraźne oznaczenie. Jednak tego dnia nie było już czasu, aby dochodzić, co stało się z kombinezonem i dlaczego zniknął. To początek całej serii niewyjaśnionych wydarzeń na lotnisku w Augsburgu. Tym bardziej, że kombinezon należący do Rudolfa Hessa nie znalazł się nigdy. Tuż przed startem okazało się, że jeden z silników nie chce ruszyć, ale po drobnych regulacjach wystartował. Na zdjęciu, które zrobił Karl-Heinz Pinch, widać grupę ludzi na skrzydle przy kabinie, w której siedzi prawdopodobnie Hess w okularach zsuniętych na czoło. Na dziobie samolotu można odczytać numer 3526. Samolot, który doleciał do Szkocji, nosił numer 3869. Można to wytłumaczyć tylko na dwa sposoby. Albo Pinch zrobił to zdjęcie wcześniej, przy okazji jednego z lotów treningowych, ale nie ma podstaw, aby negować jego oświadczenie. Albo samolot, który wystartował z Augsburga 10 maja 1940 roku, był inny niż ten, który doleciał do Szkocji. Tajna wojna Hitlera. Taśma trzecia, koniec ścieżki pierwszej.